Upadły 3 banki w Stanach, podobny kryzys w Szwajcarii. Deponenci wycofują swoje pieniądze z banków. W związku z tym pytanie, czy możemy się spodziewać wprowadzenia pieniądza cyfrowego. Ze mną jest już na antenie pan Andrzej Kumor z Kanady. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam pani Agnieszka, dzień dobry, witam państwa.
Panie Andrzeju, czy upadki kolejnych banków to jaskółka nadchodzącej zmiany systemu bankowego zachodniego świata, czy jest to moment na wprowadzenie cyfrowego pieniądza?
Wie pani, ja nie jestem ekspertem finansowym. Powiem pani tylko to, co od dłuższego czasu, jak gdyby krąży ta opinia cały czas, że potrzebna jest reforma całego systemu finansowego. I tu się pokazuje na bardzo wiele różnych uwarunkowań, to znaczy koniec petrodolara, koniec dolara jako waluty rezerwowej świata, przynajmniej podkopywanie tej pozycji dolara, dzięki której Stany Zjednoczone czerpały bardzo wielkie korzyści. No i przede wszystkim, wie pani, system finansowy został zachwiany od lat 90., a w zasadzie jeszcze wcześniej, pewnego rodzaju reform na giełdzie, po rozluźnienia przepisów giełdowych, przede wszystkim tak naprawdę do handlu ryzykiem, handlu długiem. I w momencie, kiedy dawniej banki pożyczały pieniądze, to pożyczały te pieniądze w takim systemie, który się nazywał originate and hold bodajże, o ile ja się dobrze orientuję, że tutaj poprawię, czyli że pożycza pieniądze, bada, czy dłużnik jest w stanie spłacać. Ten dłużnik spłaca te pieniądze do banku i jak gdyby ten cały dług jest zarejestrowany w tym banku. Natomiast teraz jest od końca lat 90. jest coś bardzo rewolucyjnego, co nazywa się originate and distribute. To znaczy bank od razu sprzedaje to zadłużenie i to tak sobie to zadłużenie komponuje, żeby byli na to zadłużenie kupcy. Sprzedaje pożyczki hipoteczne, sprzedaje różnego rodzaju długi i te długi są przedmiotem handlu na giełdzie. Wie pani, od kiedy zaczęto handlować derywatywami, ryzykiem giełdowym, no to zaczęto namnażać w sposób wykładniczy podaż pieniądza, bo pieniądz rodzi się jako dług wyłącznie, powstaje jako zadłużenie. I tak na dobrą sprawę ten system działa do momentu, kiedy nikt nie powie sprawdzam. Z tego, co się orientuje, to pieniędzy jest tak dużo w bankowości, pieniędzy jest tak dużo w systemie, że no, nie ma ich jak gdyby na co i komu pożyczać, żeby zyskać te stopy zwrotu. W związku z czym to, co robił w prostych słowach bank Silicon Valley Bank, to zainwestował te środki, te pieniądze wpuszczone również, wie pani, przez różnego rodzaju mechanizmy walki z pandemią. Tutaj w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych już dostawali pieniądze za nic, firmy dostawały pieniądze, wsparcie i tak dalej. Nie do końca mogły te pieniądze ludzie i firmy wydawać, no bo gospodarka była zamrożona i tak dalej. No i banki z tymi pieniędzmi co robiły? No kupowały obligacje, kupowały również uchodzące za pewne wciąż obligacje Skarbu Państwa Stanów Zjednoczonych, bonds. Ale teraz w sytuacji wzrostu oprocentowania, no to te stare obligacje są oprocentowane na niski procent i w momencie, kiedy pani chce je sprzedać nagle, bo potrzebuje pani pieniędzy, bo przy klienci mówią, że chcą wypłacić pieniądze, no to nikt ich nie chce kupić po takiej cenie, bo już są nowe obligacje, które zapewniają większy procent. Także dużo ciekawych mechanizmów. Jest to naprawdę kasyno w tym momencie. Giełda, no największa giełda amerykańska w tym momencie przypomina naprawdę bardzo, bardzo ryzykowny hazard. Ale tak jak mówię, świat się zmienia i ten świat musi zostać przebudowany. I w krajach afrykańskich już wprowadzono, zresztą niedawno zamieszki, bodajże w Nigerii, gdzie wprowadzono właśnie ten cyfrowy pieniądz banku centralnego. Bo to jest koncepcja, która by nas uwolniła od tych wszystkich bolączek normalnego rynku, dotychczasowego rynku finansowego, z tym, że zostalibyśmy poddani, nasza działalność gospodarcza i wszystko co robimy, no to wydajemy pieniądze, możliwość wydawania pieniędzy zależałaby od banku centralnego. Także jest to kolejna teoria spiskowa, dlatego że wie pani, wszyscy ci proponenci pieniądza cyfrowego, Central Bank Digital Currency, o którym się mówi i w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w Polsce, mówią, że to będzie taki pieniądz, który będzie równolegle funkcjonował obok gotówki, obok no, tego dotychczasowego pieniądza emitowanego przez Bank Centralny, ale ja myślę, że właśnie tak jak to w Afryce usiłowano zrobić, to znaczy zwiększyć atrakcyjność tego pieniądza, że ten pieniądz cyfrowy będzie nam się o wiele bardziej opłacał, nie będzie miał tych wszystkich problemów związanych z fluktuacją wartości, obniżaniem wartości, już inflacja może być mniejsza i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po to, żeby kontrolować całość procesu gospodarczego, żeby nie było szarej strefy, bo przy tego rodzaju walucie niemożliwa jest szara strefa, chyba że będziemy się umawiać, nie wiem, że pani mi coś zrobi, ja pani coś zrobię, towar za towar, gospodarka towarowa, a nie towarowo-pieniężna, no to też, no ale to można bardzo łatwo wyłapywać i delegalizować, bo też mamy bardzo dużo mechanizmów elektronicznych, które dawniej tę szarą strefę pozwalały na jej funkcjonowanie, a w dzisiejszych czasach to jest o wiele trudniejsze, no bo jesteśmy śledzeni nie tylko pod względem wydawania pieniędzy, ale telefony nasze komórkowe śledzą praktycznie całą naszą aktywność. Także wie pani, no trochę taki przerażający świat, bo to jest odbieranie nam wolności gospodarczej. Mm-hmm. Pełna kontrola naszej działalności gospodarczej. No nie można będzie wydać jednego dolara, jednego centa bez tego, że państwo, emitent tego pieniądza będzie o tym wiedział, będzie poinformowany, będzie dysponował informacją na to, kiedy to wydaje.
Dokładnie. I w razie czego będzie mógł też te pieniądze zatrzymać, tak?
Właśnie, zblokowanie. Wie pani, to jest to, czego myśmy tutaj doświadczyli, co w Stanach Zjednoczonych może nie jest to takie jeszcze naoczne, ale tutaj w Kanadzie tak zupełnie prawem kaduka, wprowadzając moim zdaniem nielegalnie, chociaż niby jakaś tam komisja uznała, że to było legalnie wprowadzony stan wyjątkowy. Na mocy tego stanu wyjątkowego niektórym osobom, nie wiadomo którym, nie wiadomo według jakich kryteriów, zablokowano dostęp do kont bankowych. Czyli praktycznie, pani Agnieszko, ma pani tyle pieniędzy, ile pani ma gotówki w portfelu. I to jest, no, horror, dlatego że wszędzie płacimy kartą kredytową, używamy karty bankowej i to jest taki przedsmak tego, co nas może czekać, jeżeli będziemy w cudzysłowie niegrzeczni. Tak. A może czegoś tam nie rozliczymy, a może się państwu nie spodobamy, a może, nie wiem.
A może jakaś treść na internecie przez nas zamieszczona też nie będzie słuszna z główną narracją.
Będąc członkiem ruchu pro-life, zostaniemy uznani za terrorystów, prawda, bo to całkiem możliwe.
Tak.
I to są rzeczy, które jeszcze dawniej nam się, że tak powiem, nie śniło, no ale to widać, że te bariery zostały już złamane tutaj u nas właśnie.
Tak.
Gdzie ja sam, no właśnie dzwoni do mnie człowiek, mówi, słuchaj, dałem $50 na konwój wolności, czy myślisz, że mi zamkną konto? No i wie pani, to jest jak gdyby likwidacja finansowa człowieka, no bo jeżeli pani nie ma rachunku bankowego w naszym systemie, czy karty kredytowej, to pani przestaje funkcjonować, to pani przestaje praktycznie móc pracować, zarabiać pieniądze. Więc to jest
przerażająca, to, raczej
przerażająca
perspektywa.
Przerażającego. Tak,
przerażająca.
W momencie, kiedy ten system, oficjalny system bankowy, jeżeli te banki będą padać jedne po drugim na przykład, bo dzisiaj się mówi, że tam władze federalne miały gwarantować 250 tysięcy według przepisów tych wkładów, podobno mają teraz gwarantować całość wkładów jednego, drugiego banku, który upadł. No więc zaraz się zaczną pojawiać głosy, żeby władze federalne gwarantowały całość wkładów. Jeżeli gwarantowały całość wkładów, no to czemu nie przebudować tego systemu właśnie w ten sposób, jak się proponuje, wprowadzając tę walutę cyfrową banku centralnego. I wtedy nie będzie możliwy run na bank. Zresztą rola banków prywatnych zostanie zmieniona, no bo praktycznie będziemy mieli pieniądze od państwa, od banku centralnego, które będą zawiadywane przez bank centralny. Także wie pani, ja podejrzewam tak, dlatego że lubię podejrzewać, że to jest właśnie, w tym szaleństwie jest ta metoda, że ten system jest niestabilny, ten system został przepełniony gotówką, pieniądzem za nic. W Polsce się dawniej mówiło o nawisach inflacyjnych, no to możemy sobie wyobrazić, że tak to jest, że ten pieniądz szuka czegoś, żeby to kupić. No i jest pora taka, żeby nas przygotować do tego, byśmy ten pieniądz cyfrowy po prostu zaakceptowali.
I przyjęli jako ulgę, prawda?
Mniejsze zło, tak.
Tak, ulgę, że to będzie takie rozwiązanie cudowne.
chaos albo pieniądz cyfrowy i uporządkowanie tego całego systemu.
No właśnie, tym bardziej...
Mi się wydaje, że to jest bardzo dobra okazja i bardzo mocno też, że to właśnie w ten sposób będzie wyglądało.
Tym bardziej, że my już pewnych ograniczeń doświadczyliśmy w trakcie tej pandemii, kiedy to nagle zamykano sklepy, nagle zamykane były biznesy, branże, nie można było skorzystać z usług pewnych restauracji, nie można było kupić biletu na samolot, coś, co wcześniej wydawało nam się w ogóle niemożliwe.
Więc widzi pani, że to jest kontrola, to było może robione trochę tak prymitywnie, ale to jest kontrola tego, na co możemy wydawać pieniądze, prawda? Więc
tak.
Jeżeli będziemy mieli pieniądz cyfrowy, to może będzie pani mogła kupić bilet na pociąg, ale na samolot już nie, prawda? Że
dokładnie.
Można tutaj jak gdyby określać, co ten pieniądz będzie w stanie w przypadku indywidualnego człowieka nabywać. Czy też na przykład będzie mogła pani kupować za tydzień, ale dzisiaj nie. Możliwość manipulacji tym jest olbrzymia.
Olbrzymia, tak, tak. I nadużyć też
wtedy,
olbrzymia.
I wie pani, właśnie to się wzięły te pieniądze z banków, wzięły się właśnie stąd, że no, siedzieliśmy tutaj w domach, mówię o nas tutaj w Kanadzie, i na przykład osoby niezaszczepione nie mogły podróżować, nie mogły kupić biletu na samolot, nie mogły kupić biletu na pociąg dalekobieżny, ale również zwykłe osoby odradzały się podróży, więc tak, biura podróży nie wydawała pani na wyjazdy, nie, też praktycznie przez pewien czas był zamrożony taki obrót nieruchomościami, potem on trochę ruszył. Nie chodziła pani do restauracji, nie chodziła pani na spotkania, nie spotykała się pani z różnymi innymi ludźmi, nie wydawała tam pieniędzy i jak gdyby kontrola dotyczyła nie tylko podaży pieniądza, ale popytu,
tak,
tego, na co ten pieniądz jest wydawany. I jeżeli pani kontroluje to te dwie rzeczy, no to w zasadzie ja kiedyś tam powiedziałem, że pieniądz przestaje mieć znaczenie przenośnika wartości czy utrwalacza wartości naszej pracy, jak gdyby odłożenia w czasie tego, co żeśmy zrobili, tylko jest absolutnie metodą kontroli społecznej w tym momencie.
Tak,
to jeden z mechanizmów kontroli społecznej.
Musimy kończyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że moim i państwa gościem był Andrzej Kumor, dziennikarz z Kanady i redaktor naczelny tygodnika Goniec. Odsyłam państwa do internetu goniec.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Andrzeju.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. To tyle.